Świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd go ściskali. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął się mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, Twoja wiara Cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: czemu robicie zgiełki, płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat, i osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie. Eusebiusz z Cezarei podaje ciekawe informacje natomiast kobiety z dzisiejszej Ewangelii. Pochodził z Cezarei, więc widział to na własne oczy. Miała właśnie pochodzić z Cezarei Filipowej. Jeszcze podobno w IV wieku pamięć gminna chrześcijańska przechowywała w pamięci miejsce jej domu, gdzie zamieszkiwała, a nawet przed jej domem ustawiono pomnik. Pomnik kobiety klęczącej, dotykającej się płaszcza mężczyzny, który wyciąga w jej kierunku ręce. Jeżeli to prawda, to ta kobieta była poganką. Nic to dziwnego, że to bardziej odpowiada mentalności pogańskiej, takie przechowywanie pamięci o swoich przodkach. Jeżeli była poganką, to pojawia się pewien problem. Po pierwsze, była między Żydami. Była w tłumie między Żydami i wszystkich ich dotykała. Z samego faktu, że była poganką, była nieczysta. A po drugie, cierpiała na upływ krwi. Kobieta podczas upływu krwi była nieczysta. Nie wolno jej się było nikogo dotknąć, bo każdy, kto się jej dotknął, był również nieczysty. Jaki to musiał być więc dla niej wstyd być w tym tłumie? Po pierwsze jako osoba obca, a po drugie jako osoba nieczysta. Pewnie znała mniej więcej prawo żydowskie i wiedziała, z czym się może spotkać. Jaki wstyd musiała pokonać. Podobnie Jezusa w dzisiejszej Ewangelii wyśmiewano. Wstyd. A jednak właśnie ta poganka, która pokonała ten wielki, być może prawie obezwłasnowalniający wstyd, takiego narobiła zamieszania potem w swoim rodzinnym mieście, że aż pomnik jej wystawiono i gmina przez 300 lat zachowała pamięć o miejscu jej mieszkania. Co może zdziałać jedna osoba uzdrowiona przez Jezusa, która spotkała Chrystusa w swoim życiu, która pozwoliła mu się dotknąć i uzdrowić? Ileż może zdziałać przez to tylko, że potem świadczy o Jezusie Chrystusie? To jest wezwanie do ewangelizacji. Wezwanie do ewangelizacji, które polega przede wszystkim na osobistym dotykaniu się Chrystusa, przekazywaniu Go dalej. Ksiądz Andrzej Dmuchowski, który jest moim takim nauczycielem jazdy konnej, jego dziadek był żołnierzem w armii carskiej, jeszcze w czasach albo przed pierwszą wojną światową, i tam do zadań żołnierzy należało m.in. łapanie dzikich koni i wcielanie ich do kawalerii. I teraz jak to się odbywało? Otóż pewien jeździec, żołnierz, na koniu napotykał jakieś stado dzikich koni, puszczał się za nimi w bieg, łapał jednego, po czym przybywali inni, też go tam łapali, ściągali do stajni i potem był ujeżdżany. Ale teraz jedna uwaga. Jakim cudem koń, który ma na sobie 30-40 kilo ważące siodło i 70-110, a może nawet i więcej, kilo ważącego jeźdźca, bez żadnego problemu dogania i prześciga nawet konia żyjącego dziko? Dziwna sprawa. Otóż konie, które są w kawalerii, są tak świetnie wytrenowane, są ćwiczone dzień w dzień, że koń, który żyje dziko, w samopasie, nie ma wobec nich szans. Żadnych szans. Na 30 metrach można było takiego konia dopaść. Nie będę mówił o kwestiach wychowania, bezstresowego wychowania, chociaż to się trochę narzuca w tym przykładzie. Natomiast odniosę to do kwestii wiary. Otóż dokładnie tak samo Pan Bóg niejako postępuje wobec nas. Duch Święty przychodzi ze swoim wędzidłem, aby nas codziennie trenować i ćwiczyć w wierze, abyśmy byli coraz bardziej Jego świadkami. Z tym, że w pewnym sensie konie mają nad nami przewagę podwójną. W pewnym sensie. Po pierwsze dlatego, że koń, który jest w kawalerii, nie ma wyjścia. Przychodzi żołnierz, zakłada mu wędzidło, daje ewentualnie palcatem po zadzie i koń idzie trenować. Nie ma wyjścia. Pan Bóg traktuje nas z wielkim szacunkiem i wolnością. Zresztą po to nas tą wolnością obdarzył. I nigdy nie wejdzie w nasze życie, jeżeli sami mu na to nie pozwolimy. To nie znaczy, że ten trening, który Pan Bóg nam daje, jest jakiś mniej wymagający. Jest czasami bardzo trudny. I druga różnica polega na tym, że koń, który zostaje złapany do kawalerii, jest z reguły zdrowym koniem. Ma wszystkie zaczątki mięśni dobrze wykształcone, tylko trzeba go odpowiednio rozćwiczyć. My jesteśmy mocno zranieni grzechem pierworodnym. Mięśnie naszej duszy są w zaniku. Przypomina to sytuację konia, który jest tak słaby, że nie potrafi utrzymać się na swoich nogach. Teraz ćwiczenie i rozćwiczanie mięśni takiego zwierzęcia musi trwać długo. I tak samo często rozćwiczanie mięśni naszej duszy musi trwać długo, po to, abyśmy nauczyli się korzystać z tego, do czego Pan Bóg chce nas wytrenować. Jak widzimy oczyma wyobraźni tą analogię, to możemy przeczuwać, że taki trening naprawdę może być bolesny. Niejednokrotnie to jest czasami takie, ojcowie duchowni pozwalają sobie na takie pytanie wobec na przykład jakiegoś grzechu, czy chcesz nie grzeszyć, czy naprawdę chcesz nie grzeszyć. Otóż często my jesteśmy tak przyzwyczajeni do grzechu, do swojej niewiary, że chociaż niby nie chcemy, to jednak wiążemy Panu Bogu ręce w naszym życiu. I właśnie dlatego potrzeba wiary. Sensem dzisiejszej Ewangelii jest właśnie wiara, czyli zaufanie Bogu. Zaufanie Bogu temu, co nam przynosi na co dzień. Temu, że to, co od Niego otrzymujemy, naprawdę ma dla nas sens i naprawdę jest nam potrzebne. I powoli roztrenowuje mięśnie naszej duszy, abyśmy coraz bardziej potrafili, bo bez łaski Bożej nie potrafimy, abyśmy coraz bardziej potrafili Mu służyć, abyśmy potrafili dawać Mu się dotknąć, dawać Mu się uzdrowić, a potem stać się narzędziami Jego ewangelizacji. I tu jeszcze raz zwrócę uwagę na to, od czego zacząłem. Jaki ten wstyd musiała pokonać ta kobieta, która stała się potem, no, pewnie jakimś centrum wiary w Cezarei Filipowej.